konferencję na temat jedynego Boga wygłosi ksiądz dr Łukasz Gaweł, sekretarz arcybiskupa metropolity górnośląskiego. Ksiądz Łukasz nigdy mnie nie zawiódł. Księże Łukaszu, naprawdę cieszę się, dziękuję. To jest, no zresztą takie stanowisko zobowiązuje, ale mimo wszystko, mimo tych obowiązków jesteś z nami, jesteś wśród nas i dzięki Ci za to.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw pozwólcie, że wyrażę moją radość z tego, że po kilku miesiącach od ostatniego spotkania widzimy się ponownie. Miałem już przyjemność spotkać się z całą grupą 33 parę miesięcy temu, kiedy rozważaliśmy na temat modlitwy wstawienniczej. Serdecznie też pozdrawiam wszystkie osoby, które znam z grupy chorzowskiej. Miałem przyjemność być jej opiekunem, stąd bardzo się cieszę, że rozpoznaję niektóre oblicza. Teraz się nawet uśmiechają do mnie. A to przecież świąteczny dar radości jeszcze ciągle w naszych sercach i na obliczach naszych. Kto nie miłuje, nie zna Boga, usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Niedawno rozpoczęliśmy rok wiary. Został on ogłoszony po to, aby człowiek w życiu swoim, w sercu, w umyśle mógł zbliżyć się do Boga, mógł stworzyć w swoim wnętrzu pragnienie głębszej relacji do tego, który nas wszystkich umiłował. Jest więc ze wszechmiar słuszny wybór postawienia przed naszymi oczyma podstawowych prawd wiary. Bo skoro rok wiary ma ożywić wiarę, to jakiż słuszniejszy temat niż 6 podstawowych prawd wiary? Kiedy Benedykt XVI w liście apostolskim Porta Fidei zapowiadał rok wiary, stawiał jako zadanie, jako misję, którą ten rok wiary ma spełnić, 2 problemy. Dwa aspekty. Pisał tak. Rok ten powinien przyczynić się do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w katechizmie Kościoła katolickiego. Tam mają one wykładnię systematyczną i organiczną. A potem zaraz dodawał. Czytając katechizm strona po stronie, odkrywamy, że to, co jest przedstawione, nie jest teorią, ale jest spotkaniem z konkretną osobą. Spotkaniem z osobą, która żyje w Kościele, która działa, która zbawia. Kiedy więc słyszymy, wzmocnij swoją wiarę, ożyw ją, uczyń ją głębszą, to z pewnością tak, z jednej strony słyszymy w tle, pochyl się nad prawdami wiary, nad treścią wiary. Zrozum je głębiej, przyjmij je jako twoje. Ale zaraz z drugiej strony odzywa się takie przekonanie, powinieneś pogłębić twoją relację osobową do Boga. Bo to przecież jest wiara w pierwszym znaczeniu. Fides qua i fides qua, powiedzieliby teologowie. Kiedy więc w roku wiary pochylamy się nad 6 prawdami wiary, to robimy to z jednej strony po to, by głębiej poznać ich treść, by głębiej je zrozumieć. Ale zaraz potem, a być może nawet wcześniej, uprzednio, by moja relacja do Boga stała się żywsza, głębsza, piękniejsza. I w takim właśnie duchu, prawie z taką metodologią, pochylimy się nad pierwszą prawdą wiary. Jest jeden Bóg. Pochylimy się nad nią po to właśnie, by głębiej ją zrozumieć. Ale pochylimy się również nad nią po to, by głębiej Boga pokochać, by intensywniej zbliżyć się do Niego. Rodzi się pytanie prawie automatyczne w sercu każdego z nas, no skoro jest jeden Bóg, powtarza tak Kościół, wydaje się, że czytamy o tym w Piśmie Świętym, to skąd tak naprawdę o tym wiemy? Skąd człowiek, skąd ludzkość dowiedziała się o tym, że istnieje jeden, jedyny Bóg? Odpowiedź teologów brzmiałaby z objawienia. I to prawda. Z objawienia rozumianego bardzo szeroko. Bo przecież przedwieczny Bóg, Bóg pełen mocy, Bóg będący pełen miłości, zaczął się człowiekowi objawiać już wówczas, gdy powołał wszystko do istnienia, gdy zaczął stwarzać. No bo przecież ów jedyny Bóg, przed którym nie było niczego, który stwarza wszystko ex nihilo, ten jedyny Bóg pozostawia na każdym stworzeniu, na kamieniu, na drzewie, na nieboskłonie, odcisk swoich miłujących dłoni. On jest Bogiem jedynym, który wszystko powołuje do istnienia. Jest jeden Bóg, Ojciec stworzenia. Ten właśnie Bóg w szczególny sposób pozostawia odcisk swych kochających rąk na człowieku, na swojej wybranej i umiłowanej istocie, wolnej, zdolnej do miłości, pięknej. Jest jeden Bóg i dla człowieka. Ale od razu rodzi się pytanie, w jaki sposób to przekonanie odnoszące się do stworzenia może pomóc mnie, mojemu bratu, mojej rodzinie dziś, by uwierzyć w jedyność Boga, Boga Stwórcy. Rozejrzy się wokół. Już Księga Mądrości, a potem List do Rzymian mówiły, że ten, kto okiem nieuprzedzonym, okiem szczerym i otwartym patrzy na to, co go otacza, szczególnie na drugiego człowieka, powinien w nim dostrzec ślad stwarzającego Boga. Więcej, mówią teksty natchnione, że głupi jest ten, kto z wielkości, piękna, logiki stworzeń nie poznał istnienia Boga, jedynego Boga Stwórcy. Ale jakby tego było mało, ów Bóg jedyny pragnie wyjść do człowieka jeszcze bardziej. Pragnie pokazać mu dosłownie najmniejsze rysy twarzy swojej, swego oblicza. I robi to po całej historii zbawienia Starego Testamentu, po prorokach, królach, robi to w pełni w Chrystusie. On jest obliczem Boga niewidzialnego. On jest pierworodnym wobec każdego stworzenia. On, Chrystus. Mówi nam o swoim Ojcu, mówi nam o Bogu, ale objawia nam jeszcze jedną, bardzo istotną prawdę. Bóg jest jeden, Bóg jest jedyny, ale Bóg nie jest samotny. Objawia nam prawdę, mówiąc, mam Ojca, który mnie posłał. Objawia nam prawdę, mówiąc, z Ojcem poślemy wam Ducha Parakleta. Objawia nam prawdę, że Bóg jest wspólnotą miłości, doskonałą wspólnotą miłujących się osób. Taki jest Bóg. Ów Bóg jedyny nie jest więc Bogiem samotnym. Jest Bogiem będącym wspólnotą miłujących się osób. Drogi mój, droga moja, gdyby zapytać o teksty biblijne, które mówią nam o jedyności Boga, o Bogu jedynym, z pewnością łatwo byłoby je znaleźć. Wiem, że w waszych tekstach formacyjnych te teksty już się pojawiły. Ale posłuchajmy. W Starym Testamencie Księga Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. Marek, a więc Nowy Testament i Jezus mówiący w tej Ewangelii, przypominający słowa Starego Testamentu. Pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A potem ja i Ojciec jedno jesteśmy. pośle wam Ducha Pocieszyciela. Drodzy w Chrystusie, mija czas, mijają lata, rodzi się Kościół. Ten Kościół myśli nad tym, kim jest Bóg. Myśli nad tym, kim jest Bóg Jezusa Chrystusa. Czuje uwrodzący się Kościół działanie Ducha Świętego w swoim wnętrzu. Ducha, który czyni go silnym, młodym, odpornym na prześladowania, zdolnym do głoszenia Ewangelii Chrystusa. Nadchodzą czasy soborów. Nica, Konstantynopol, 325, 381. I kiedy tworzy się kredo, Kościół mówi: dzięki objawieniu, które stało się w Jezusie Chrystusie, dzięki naszemu doświadczeniu Bożego Ducha, który nas uczy i prowadzi, zaczynamy wyznanie wiary mówiąc: jest jeden Bóg, wierzę w jednego Boga. Credo in unum Deum. I przez te wszystkie wieki, niedziela po niedzieli, uroczystość po uroczystości, zaczynamy nasze wyznanie wiary właśnie od tej prawdy wiary, mówiąc: wierzę w jednego Boga, Boga miłości, Boga, który jest wspólnotą miłujących się osób. Jakie są konsekwencje istnienia owego jedynego Boga, który zbawia? Pierwszą konsekwencją, być może najważniejszą, jest to, że ów Bóg zaprasza nas wszystkich do udziału w swoim życiu. On chce, aby człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo, pamiętamy, zamieszkał razem z Nim. On chce, aby człowiek obdarzony wolnością, rozumem, uczuciami, słowem, człowiek, który nosi na sobie szczególny odcisk Bożych rąk, powiedział Bogu tak w swej wolności i wszedł do owej miłującej się wspólnoty. Ów Bóg ustami Chrystusa, a potem Jego Kościoła nieustannie nas zaprasza, by punktem odniesienia naszego życia stał się On sam. Byśmy zechcieli w tym wszystkim, co nasze, z tym wszystkim, co nasze, odpowiedzieć Mu: tak, Panie, żyję dla Ciebie, interpretuję świat w Twoim świetle. Nie ma dla mnie świata poza Tobą, bo Ty ten świat stworzyłeś, Ty mnie w nim postawiłeś, a teraz w ostatecznej wędrówce chcesz mnie zaprowadzić do pełni tego świata, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. A gdyby zejść nieco niżej i pokazać już bardziej praktyczne konsekwencje dla naszego codziennego życia, jakie byłyby? Przede wszystkim przekonanie o istnieniu jednego, jedynego Boga, wspólnoty miłujących się osób, to doskonałe lekarstwo, antidotum na zakusę politeizmu. Tak było w Cesarstwie Rzymskim, tak było w świecie greckim. Z takim problemem zmagał się naród wybrany, bo przecież ludy otaczające naród wybrany wierzyły w wielu bogów, w politeizm. Pytanie, czy przypadkiem nasze dziś nie jest naznaczone podobnym problemem? Bo przecież pieniądz, bo przecież pokusa sławy, pokusa popularności albo pozycji społecznej, pokusa wolności, która niczym nie jest ograniczona. Czyż nie stały się bożkami dzisiejszych czasów? Jeżeli mówię Bóg jedyny, to myślę o czymś najważniejszym, najwyższym, o czymś, co stoi w centrum, co jest punktem odniesienia mojego życia. Ile dramatycznych ludzkich istnień, w których owo centrum jest zajęte przez bożki, które wymieniłem wcześniej. To nie jest problem jedynie teoretyczny, bo w zależności od tego, jakiego Boga lub bożka postawisz w centrum swego życia, w zależności od tego będziesz w określony sposób żył. Bo jeżeli w centrum stoi Bóg miłości i miłosierdzia, to będziesz starał się wypełnić Jego przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego, albo lepiej miłuj bliźniego swego tak, jak ja ciebie umiłowałem. Ale jeżeli w centrum twojego życia stoi bożek sukcesu, to nie będziesz miał skrupułów, by zniszczyć po drodze tych, którzy w tym sukcesie przeszkadzają, bo będziesz dążył do bożka swego. Jeżeli w centrum będzie stała niczym nieograniczona wolność, to będziesz znajdywał tysiące usprawiedliwień, by żyć w grzechu, by sprzeciwiać się nauce Kościoła, by mówić, że jest ona nie dzisiejsza, staromodna, a prawdy obiektywnej tak naprawdę nie ma, bo każdy z nas tworzy ją sobie na własne potrzeby, byleby ów bożek wolności niczym niezmąconej i niezagrożonej pozostał w centrum. Jest jeden Bóg. Albo inna pokusa. Lepiej inne niebezpieczeństwo, przed którym broni nas Bóg jedyny. Dziś świat stał się wielokulturowy. Z łatwością wyjeżdżamy. Za 30 zł wsiadamy do samolotu i jesteśmy na przeciwnym krańcu Europy, jeżeli dobrze zabukujemy lot. I tam widzimy, że nagle są wokół nas muzułmanie, są buddyści, są ludzie zupełnie niewierzący, otwarcie deklarujący się jako ateiści, są tacy, którzy żyją w łonie jakiejś sekty. I rodzi się pytanie, czy tak przypadkiem w ramach tolerancji nie trzeba by powiedzieć, że wszystkie te drogi są jednakowo ważne, jednakowo zbawczo mocne, że tak w zasadzie to obojętnie, czy ja mówię, moim Panem jest Jezus, czy moim Panem jest Allah, czy moim Panem jest dążenie do nirwany. Czy przypadkiem nie ulegam tego rodzaju pokusie? Ważne, żeby się jakoś dogadać, żeby obok siebie istnieć. Niech każdy se myśli, co chce. Jedyność Boga, Boga miłości, który jest źródłem wszystkiego i który jest zbawcą wszystkich i który jest ostatecznym celem ludzkiej wędrówki, jedyność Boga mówi, nie, nie ma zbawienia poza Chrystusem. Oczywiście z pełnym szacunkiem do tych, którzy wierzą inaczej. Oczywiście z nastawieniem serca, Panie, pozwól, bym skutecznie mógł im ukazać piękno tej drogi, na której ja już jestem. Bym z pokorą mógł ich na tą drogę zaprosić albo znaleźć w tym, w co oni wierzą, ziarna prawdy, ziarna miłości, ziarna piękna. Ale powiedzieć wszystko równo, ale powiedzieć wszystkie drogi są jednakowe. Człowiek, który wierzy w jednego Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, nie może. I dalej. Jeżeli prawdą jest, że Bóg jest jedynym źródłem wszelkiego dobra, to rodzi się automatycznie pytanie, czy ja Mu oddaję cześć, czy ja uwielbiam majestat Boga, czy uznaję w Nim jedyność Stwórcy, miłość Zbawcy. Czy w moim codziennym życiu jest czas, by w najprostszych słowach, gestach, w czasie poświęconym temu Bogu powiedzieć, Panie, ja nie tylko intelektualnie o tym wiem, ja nie tylko intelektualnie przyjmuję tą prawdę, ale chcę Cię całym życiem za to uwielbić, oddać Ci cześć. Drodzy w Chrystusie, kolejna krótka myśl, zapytałem księdza Tadeusza, ile powiedział, nie więcej niż pół godziny. Amen, księże Tadeuszu. Kolejna krótka myśl. Zwróćmy uwagę, że fakt, iż każdy z nas pochodzi od tego samego Boga miłości. Każdy z nas dla Niego jest synem i córką. Każdy z nas dla Niego jest umiłowanym, wielkim w Jego oczach dzieckiem. Powinien wzbudzać w naszych międzyludzkich relacjach nie tylko szacunek, ale i bratersko-siostrzaną miłość. Jeżeli jeszcze w moim życiu, chociaż jestem uczniem Boga Jezusa Chrystusa, dzieckiem Boga Jezusa Chrystusa, jest zamknięcie na jakąś osobę, na jakąś wspólnotę, na jakiś kontekst społeczny. Znaczy, że potrzebuje ciągle nawrócenia. Jeżeli noszę w sercu urazę, jeżeli brak mi szacunku wobec kogoś, potrzebuje nawrócenia. Bo ten brat, z którym pozostaję w konflikcie, którego nie szanuję, którego spycham na margines, jest tak jak ja dzieckiem Boga, przez Niego stworzonym, w Chrystusie odkupionym i przeznaczonym do życia w tej samej wspólnocie miłości, w której ja kiedyś mam nadzieję uczestniczyć. Kolejny aspekt wynikający z jedyności Boga Stwórcy. Skoro On, byt, wspólnota osób doskonała w miłości, powołała do istnienia wszystko. Mówię teraz o świecie, który nas otacza, z jego pięknem, logiką, bogactwem. I skoro On sam oddał ten świat w nasze ludzkie ręce, to z pewnością ze względu na majestat, jedyność i miłość Boga, który wszystko powołał do istnienia, winniśmy wobec tego świata szacunek, a czasem i pokorę. Bo człowiek jest koroną stworzenia, ale nie jest wobec stworzenia tyranem, który może wszystko. Jest więc jakiś rodzaj chrześcijańskiej ekologii. Jeżeli ktoś mówi, że chrześcijanin to ktoś, kto jest antropocentrykiem, to znaczy stawia tak wysoko człowieka, że człowiek ten może w sposób zupełnie nieograniczony korzystać z dóbr tego świata, niszcząc, burząc, dewastując, nie ma racji. Bo chrześcijanin widzi w Bożym dziele, dziele stwórczym Ojca, coś, co godne jest głębokiego szacunku. Dlatego żyje w tym świecie z przekonaniem o tym, że Bóg jego właśnie wybrał i ustanowił koroną całego stworzenia, ale ów świat szanuje, czyni go coraz bardziej ludzkim, bożym, w przekonanie, że całe stworzenie jeszcze dziś jęczy w bólach rodzenia, oczekując objawienia się ostatecznego Chrystusa, bo przecież ten świat ma stać się światem zbawionym, światem chwalebnym. I ostatnia już myśl. Drogi mój, droga moja, łatwo uznać jest wielkość, miłość, dobroć Boga w chwilach, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy jest nam dobrze, kiedy jesteśmy we wspólnocie. Nieco trudniej, kiedy świat wokół zaczyna się walić, kiedy doskwiera samotność, kiedy nasze plany życiowe legają w gruzach. Właśnie wówczas prośmy niebiosa o szczególną moc, by przylgnąć do jedynego Boga, bo On z natury swojej najgłębszej jest Bogiem miłości. I to nie miłości globalnej, miłości odnoszonej do całości stworzenia, to prawda, ale jest również Bogiem miłości wobec mnie bardzo konkretnie. On zna moje myśli, zna moje serce, zna moje pragnienia. I choć czasem ja nie mogę wobec siebie odczytać Jego zamiaru, chociaż ja nie jestem w stanie zrozumieć, co On na tym konkretnym etapie życia dla mnie przygotował, albo dlaczego mi dziś tak trudno, to właśnie wtedy, ze względu na prawdę wiary o jedyności Boga, który jest miłością, bądźmy przekonani, On nas poprowadzi. On nie jest jak bożki, które nie mają uszu, nie mają oczu, nie mają rąk, by pochylić się z miłością nad człowiekiem. To Bóg żywy i prawdziwy. Bóg, który interesuje się twoim życiem, który jest cię w stanie wyprowadzić z najciemniejszej otchłani. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty, Panie, jesteś ze mną, mówi psalmista. Drodzy w Chrystusie, pozostawajmy więc w głębszym rozumieniu prawdy wiary dotyczącej jedynego Boga. Ale proszę, by prawda ta ożywiła waszą relację osobowej wiary do Niego, waszego osobowego przylgnięcia do Tego, który jest wspólnotą miłujących się osób. Wspólnotą, która wydaje się otwierać swe ramiona w kierunku Kościoła, w kierunku każdego człowieka, więc i ciebie. I mówić: zapraszam cię, wejdź. I niech nasze życie będzie głęboko przeniknięte tą miłością, której uczymy się od Boga. Bo jak mówił, i tu zamykamy klamrę, święty Jan w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kto nie miłuje, nie zna Boga. Amen.
Księże Łukaszu, byłeś jak strumień górski, ta wartka myśl i piękna, i mocna, i teologiczna, ale przede wszystkim czuło się, że stoisz za tym, że jesteś świadkiem i za to Ci dziękujemy. Takich kapłanów Kościół pragnie, potrzebuje, z takich kapłanów Kościół jest dumny. Bóg zapłać.